Rozdział siódmy. Stos Denethora. Kiedy posępny cień cofnął się sprzed bramy, Gandalf przez długą jeszcze chwilę trwał nieruchomo pośród dziedzińca. Pipin natomiast zerwał się błyskawicznie i wyprostował, jak gdyby ktoś zdjął nieznośne brzemię z jego ramion. Stał, nasłuchując grania rogów, i radość rozpierała mu serce. Zawsze odtąd, nawet po latach, łzy napływały mu do oczu na dźwięk odzywającego się w oddali rogu. Teraz jednak przypomniał sobie nagle, z jaką wieścią spieszył do Gandalfa. Podbiegł więc do niego w momencie, gdy czarodziej, który właśnie ocknął się z zadumy i szepnął coś cienisto-grzywemu nad uchem, zamierzał wyjechać poza bramę. — Gandalfie! Gandalfie! — krzyknął Pipin. Cienistogrzywy przystanął w miejscu. — A co ty tutaj robisz? — spytał Gandalf. — O ile wiem, wedle praw grodu, tym, którzy noszą srebrno-czarne barwy, nie wolno opuszczać cytadeli bez specjalnego pozwolenia. — Denethor zwolnił mnie ze służby — odparł Pipin. — Odprawił mnie. — Gandalfie, drżę z przerażenia. Tam na górze mogą się stać okropne rzeczy. Denethor popadł w obłęd, jak mi się wydaje. Boję się, że chce zabić nie tylko siebie, ale także Faramira. Czy nie mógłbyś temu przeszkodzić? Gandalf patrzył przed siebie w wylot otwartej bramy. Z pola już dobiegał wzmożony zgiełk bitwy. Czarodziej zacisnął pięści. — Muszę iść tam, gdzie toczy się bitwa — powiedział. — Czarny jeździec krąży wolny po polu. Może ściągnąć na nas zgubę. Nie mam teraz czasu na nic innego. — Ale co będzie z Faramirem? — krzyknął Pipin. — On żyje. Denethor gotów go spalić żywcem, jeśli nikt go nie powstrzyma.
— Spalić żywcem? — powtórzył Gandalf.
— O czym ty mówisz?
— Wytłumacz mi, ale prędko.
Denethor wszedł do grobowca i zabrał ze sobą Faramira. Mówi, że i tak wszyscy spłoniemy, więc nie chce dłużej na to czekać. Kazał zbudować stos i zamierza na nim spłonąć razem z Faramirem. Posłał pachołków po drewno i oliwę. Ostrzegłem Beregonda, ale nie jestem pewny, czy ośmieli się opuścić posterunek, bo właśnie stoi u drzwi wieży na warcie. Zresztą cóż Beregond może tu pomóc?
Pipin jednym tchem wyrecytował swą opowieść, a na zakończenie wyciągnął błagalnie ramiona i drżącymi palcami dotknął kolan Gandalfa.
— Czy nie możesz ocalić Faramira?
— Może bym mógł — odparł Gandalf. — Lecz jeśli nim się zajmę, obawiam się, że tymczasem poginą inni.
— No tak, pójdę z tobą, skoro Faramirowi nikt prócz mnie pomóc nie może. Ale wynikną z tego nieuchronnie rzeczy złe i smutne. Nieprzyjaciel swoim jadem sięga w samo serce grodu. Jego to bowiem wola działa w tej okrutnej sprawie.
Skoro raz powziął decyzję, szybko zamienił ją w czyn. Podniósł Pipina z ziemi, wziął przed siebie na konia, jednym słowem dał cienisto-grzywemu znak, by zawrócił do grodu. Pieli się spiesznie stromymi ulicami Minas Tirith, których bruk dzwonił pod kopytami rumaka, a z pola dolatywał coraz głośniejszy zgiełk bitwy. Zewsząd biegli ludzie, zbudzeni z rozpaczy i drętwoty, chwytając za broń i nawołując jedni drugich.
— Rohan przybył z odsieczą!
Dowódcy wykrzykiwali rozkazy, oddziały ustawiały się w szyku i ciągnęły w dół ku bramie. W drodze spotkał Gandalf księcia Imrahila, który go zagadnął.
— Dokąd spieszysz, Mitrandirze? — Rohirrimowie walczą na polach Gondoru. Trzeba teraz skupić wszystkie nasze siły.
— Wiem, każde ręce będą potrzebne — odparł Gandalf. — To też wrócę na pole, gdy tylko będę mógł. Ale teraz mam do Denethora sprawę, która nie cierpi zwłoki. Obejmij dowództwo w zastępstwie namiestnika. Jechali dalej, a im byli bliżej cytadeli, tym wyraźniej czuli na twarzach powiew wiatru i dostrzegali blask poranka na rozjaśniającym się u wschodu niebie. Niewiele jednak dodawało im to nadziei. Nie wiedzieli bowiem, co zastaną na górze i czy nie zjawią się na ratunek po niewczasie.
— Ciemności przemijają — powiedział Gandalf — ale nad miastem jeszcze ciąży mrok.
U drzwi cytadeli nie było warty. — A więc Beregond poszedł do Denethora — stwierdził trochę pocieszony Pipin. Skręcili spod wieży i pospieszyli drogą ku zamkniętej furcie. Stała otworem. Oddźwierny leżał przed jej progiem zabity. Nie miał klucza w ręku.
To także robota nieprzyjaciela, rzekł Gandalf. Nic go tak nie cieszy jak bratobójcza walka,
niezgoda posiana między wierne serca, które nie mogą rozeznać drogi obowiązku. Zsiadł z konia, polecił cienisto grzywemu wrócić do stajni. Powinniśmy obaj, przyjacielu, od dawna być na polu bitwy, rzekł do niego. Lecz wstrzymują mnie inne sprawy. Przybiegnij szybko, gdy cię zawołam. Przeszli furtę i zbiegli krętą ścieżką w dół. Rozwidniło się. Smukłe kolumny i rzeźbione posągi po obu stronach zdawały się sunąć obok nich jak szare zjawy. Nagle ciszę zakłóciły krzyki i szczęk broni dochodzące z dołu. Zgiełk, jakiego nigdy od dnia zbudowania grodu nie słyszało to uświęcone miejsce. Wreszcie znaleźli się na ulicy Milczenia, przed domem namiestników, majaczącym w półmroku pod ogromną kopułą.
— Wstrzymajcie się! — krzyknął Gandalf. — Wstrzymajcie się, szaleńcy!
Albowiem w progu pachołkowie Denethora z mieczami i żagwiami w rękach nacierali na Beregonda, który sam jeden w swoich srebrno-czarnych barwach gwardii stał na najwyższym stopniu schodów pod sklepionym gankiem i bronił przystępu do drzwi. Dwóch ludzi już padło od jego miecza, plamiąc krwią świętość grobowca. Inni miotali przekleństwa, nazywając Beregonda wyrzutkiem i zdrajcą, zbuntowanym przeciw własnemu panu. Podbiegając, Gandalf i Pippin usłyszeli z wnętrza domu umarłych głos Denethora, nawołujący do pośpiechu.
— Prędzej! Prędzej róbcie, co wam rozkazałem! Zabijcie tego zdrajcę, albo też sam go ukarzę!
Drzwi, które Beregond usiłował podeprzeć lewą ręką, otworzyły się nagle i w progu ukazał się władca grodu, wspaniały i groźny. Oczy skrzyły mu się gorączkowo, obnażony miecz wznosił się do ciosu, lecz Gandalf jednym susem znalazł się na schodach. Słudzy rozstąpili się przed nim, osłaniając oczy, bo czarodziej wdarł się między nich jak lśnienie białej błyskawicy w ciemności, cały rozpłomieniony gniewem. Podniósł ramię i w okamgnieniu miecz zawahał się w ręku Denethora, wysunął się z bezsilnej dłoni starca i padł na posadzkę mrocznej sieni. Denethor, jakby oślepiony, cofnął się przed Gandalfem.
— Co tu się dzieje, Denethorze? — spytał czarodziej. Dom umarłych nie jest miejscem dla żywych. Dlaczego twoi słudzy biją się pośród grobów, gdy pod bramą grodu toczy się rozstrzygająca walka? Czyżby nieprzyjaciel dotarł aż tu, na ulicę Milczenia?
Odkąd to władca Gondoru obowiązany jest zdawać ci sprawę ze swoich zarządzeń? Spytał Denethor. Czy już nie wolno mi rozkazywać własnym pachołkom?
Wolno ci, Denethorze, odparł Gandalf. Ale wolno też ludziom przeciwstawić się twoim rozkazom, jeśli są szaleńcze i złe. Gdzie jest twój syn, Faramir?
Tu, we wnętrzu domu namiestników, powiedział Denethor.
Płonie, już płonie. Już podłożyli ogień pod jego ciało. Wkrótce spłoniemy wszyscy. Zachód ginie. Chce odejść stąd w wielkim, ognistym całopaleniu. Niech wszystko skończy się w ogniu, w popiele, w słupie dymu, który uleci z wiatrem.
Gandalf, widząc, że władcę szał opętał, zląkł się, czy starzec nie wprowadził już w czyn swoich okrutnych zamiarów. Rzucił się więc naprzód, a za nim pobiegli Pippin i Beregond. Denethor cofnął się tymczasem i stanął przy marmurowym stole w wielkiej sali. Faramir leżał tam, pogrążony w gorączkowym śnie, lecz żywy jeszcze. Pod jego posłaniem i dokoła niego piętrzył się stos suchego drewna, oblanego oliwą, którą przesycona była także odzież Faramira i okrywająca go płachta. Stos był gotów, ale nie zapalono go jeszcze. W tym momencie Gandalf okazał siłę, która w nim tkwiła, podobnie jak blask czarodziejskiej mocy, ukryta pod szarym płaszczem. Skoczył na spiętrzone kłody, chwycił rannego na ręce, zeskoczył na podłogę i pędem puścił się wraz ze swym cennym brzemieniem do wyjścia. Faramir jęknął i przez sen zawołał swego ojca. Denethor, jakby się nagle ocknął z osłupienia, oczy mu przygasły, spłynęły z nich łzy.
Nie odbierajcie mi syna! On mnie woła, powiedział.
Tak, odparł Gandalf. Syn cię woła, lecz jeszcze nie możesz się do niego zbliżyć. Faramir stoi na progu śmierci, ale być może nie przekroczy go. Może uda się go uzdrowić. Ty zaś powinieneś teraz być na polu bitwy pod bramą twojego grodu, gdzie być może czeka cię śmierć. Sam o tym wiesz w głębi serca.
Faramir już się nie obudzi, odparł Denethor, a walka jest daremna. Dlaczegoż miałbym pragnąć przedłużenia życia? Dlaczego nie mielibyśmy umrzeć razem?
Ani tobie, ani żadnemu władcy na ziemi nie przysługuje prawo wyznaczania godziny własnej śmierci, rzekł Gandalf. Tylko pogańscy królowie podlegli władzy ciemności, sami sobie zadawali śmierć, zaślepieni pychą i rozpaczą, zabijając też swoich najbliższych, aby lżej im było rozstać się z tym światem. Wyniósł Faramira z domu umarłych, złożył go na tym samym łożu, na którym go tu przyniesiono, a które stało w sieni. Denethor szedł za czarodziejem, zatrzymał się jednak w progu i drżąc, wpatrywał się z wyrazem tęsknoty w twarz syna. Wszyscy umilkli i znieruchomieli w obliczu widocznej udręki starca, który stał długą chwilę niezdecydowany.
— Pójdź z nami, Denethorze — powiedział wreszcie Gandalf. — Obaj jesteśmy w grodzie potrzebni. Możesz jeszcze wiele dokonać.
Nagle Denethor wybuchnął śmiechem. Wyprostował się znów dumnie, szybko wbiegł do sali i chwycił ze stołu poduszkę, na której przedtem opierał głowę. Wracając do drzwi, odsłonił powłoczkę. Był pod nią ukryty Palantir. Starzec podniósł go w górę i świadkom tej sceny wydało się, że kryształowa kula w ich oczach rozżarza się wewnętrznym płomieniem, rzucając czerwony odblask na wychudłą twarz namiestnika, na rysy jakby wyrzeźbione w kamieniu, ostro podkreślone cieniami, szlachetne, dumne i groźne. Oczy mu znów się roziskrzyły.
— Pycha i rozpacz! — krzyknął. — Czy myślisz, że w Białej Wieży oczy były ślepe? — Nie! Widziały więcej niż ty z całą swoją mądrością dostrzegasz, szary głupcze. Twoja nadzieja polega na niewiedzy. Idź, próbuj uzdrawiać umarłych. Idź i walcz. Wszystko daremne. Na krótko, na jeden dzień może zatriumfujesz na polu bitwy, ale przeciw potędze, która rozrosła się w czarnej wieży, nic nie wskurasz. Tylko jeden palec tej potęgi sięgnął po nasz gród. Cały wschód rusza na podbój. Ten wiatr, który złudził cię nadzieją, pędzi po Anduinie flotę czarnych żagli. Zachód ginie. Pora, by wszyscy, którzy nie chcą być niewolnikami, odeszli ze świata.
Gdybyśmy słuchali takich rad, rzeczywiście oddalibyśmy zwycięstwo nieprzyjacielowi, powiedział Gandalf.
A więc łudź się dalej nadzieją, zaśmiał się Denethor. Czyż nie znam cię, Mitrandirze? Masz nadzieję, że obejmiesz po mnie władzę, że staniesz za tronami wszystkich władców północy, południa i zachodu. Czytam w twoich myślach. Przeniknąłem twoje plany. Wiem, żeś temu niziołkowi kazał przemilczeć prawdę, żeś go wprowadził do mnie jako swojego szpiega. Mimo to z rozmów z nim dowiedziałem się imion i zamiarów wszystkich twoich sojuszników. Tak! Jedną ręką chciałeś mnie pchnąć przeciw Mordorowi, bym ci posłużył za tarczę. Drugą zaś ściągnąłeś tutaj owego strażnika północy, aby zajął moje miejsce. Ale powiadam ci, Gandalfie, Mitrandirze, nie będę w twoim ręku narzędziem. Jestem namiestnikiem rodu Anariona. Nie dam się poniżyć do roli zgrzybiałego szambelana na dworze byle przybłędy. Nawet gdyby udowodnił swoje prawa, jest tylko dalekim potomkiem Isildura. Nie skłonię głowy przed ostatnim z rodu, od dawna wyzutego z władzy i godności.